Ludwik Oppenheim, urodzony w 1936 roku. Nie może być zapomnienia. Urodziłem się w Warszawie. Ojciec mój, Antoni Oppenheim, pseudonim Tomasz, był adwokatem. Matka Franciszka Anna z domu Berenbaum, nauczycielką. Do wybuchu wojny mieszkaliśmy przy nieistniejącej dziś ulicy Wielkiej, drugie wejście od ulicy Zielnej, w pobliżu obecnego Pałacu Kultury. Mieszkanie to uległo zniszczeniu już we wrześniu 1939 roku w czasie oblężenia Warszawy. Wtedy przenieśliśmy się do rodziców ojca na ulicę Żabią. Dziadek, lekarz, laryngolog, służący jeszcze jako lekarz w wojsku w czasie I wojny światowej, był już starym człowiekiem na emeryturze. W lecie 1940 roku, wysiedleni z tego domu, przenieśliśmy się na teren getta, początkowo na ulicę Chłodną. Tam w listopadzie 1940 roku dziadek zmarł na udar mózgowy. Ojciec mój rozpoczął działalność konspiracyjną jeszcze przed przeniesieniem się do getta. W getcie tworzył komórkę organizacji polskich socjalistów, podległej organom rządu Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie. Na terenie Warszawy organizacją tą kierował dr Stanisław Płoski. Następne nasze mieszkanie w domku ogrodnika przy kościele Najświętszej Marii Panny na Lesznie katolickim było pomyślane jako bezpieczne ze względów konspiracyjnych i organizacja pośredniczyła w jego załatwieniu. W mieszkaniu tym, mającym różne zakamarki, wnęki i tym podobne, znajdował się między innymi powielacz, na którym odbijano pismo Barykada Wolności i odbywały się zebrania konspiracyjne. Najbliższymi współpracownikami ojca byli Jerzy Neuding, którego żona i córka żyją w Warszawie, i Stefan Warszawski, Kurowski, po wojnie prokurator Naczelnego Trybunału Narodowego i sędzia. Mama przy życzliwości księży prowadziła z koleżankami od wiosny do jesieni 1941 roku przedszkole na terenie ogrodu kościelnego. W dniu 5 marca 1942 roku ojciec mój został aresztowany. Ponieważ aresztowany był poza domem, a dysponował lewymi dokumentami, gestapo trafiło do mieszkania po 2 tygodniach. W tym czasie mama z kolegami ojca uprzątała mieszkanie. Zniknął powielacz, dokumentacja, papiery konspiracyjne chowane w książkach i gazety podziemne. W jednym z grypsów, jaki przyszedł od ojca z Pawiaka, było napisane, że siedzi w jednej celi z człowiekiem, który na niego na ulicy wskazał. Nie potrafię powiedzieć, czy człowiek ten został zidentyfikowany. Po trafieniu gestapo do mieszkania rozpoczęła się seria przesłuchań i rewizji. Wynoszono książki i meble. Mama, wożona na przesłuchania do siedziby gestapo w Alei Szucha, była konfrontowana z ojcem. Pamiętam, że gdy pewnego dnia leżałem przeziębiony w łóżku, jeden z gestapowców, mówiący po polsku, dając mi do ręki cukierka, wypytywał, czy dużo ludzi przychodziło do ojca. Czy umiałbym ich poznać? Byłem już nauczony, że nie wolno nic mówić i dlatego starając się możliwie silnie chrząkać i chrypieć, mówiłem szeptem, że boli mnie gardło i nie mogę mówić. W kwietniu 1942 roku gestapowcy zabrali mamę na Pawiak, gdzie przebywała ponad miesiąc. W tym czasie, będąc pod przygodną opieką, zacząłem się jąkać. Pozostała mi ta wada wymowy do dnia dzisiejszego. W kwietniu 1942 roku rozpoczął się już w getcie okres terroru. Nocne egzekucje, łapanki, wywózki. W czasie jednej z tych nocnych egzekucji zginął Jerzy Neuding. Po powrocie mamy w maju rozpoczęły się już planowe wywózki. Tak zwane akcje zaczynano od dzieci. Mama pracująca w tak zwanym szopie zabrała mnie dla bezpieczeństwa ze sobą, ale mimo to byłem dwa razy w łapance, a raz udało się mamie zdjąć mnie z rykszy wiozącej dzieci przed samym Umschlagplatzem. Po tym ostatnim przypadku mama starała się o wyprowadzenie mnie z getta i w końcu czerwca 1942 roku zostałem przeprowadzony na stronę aryjską. Pamiętam, jak szedłem z nieznanym mężczyzną, oszołomiony ruchem ulicznym i innym, spokojniejszym niż w getcie życiem. Mój przewodnik prowadził mnie spacerkiem. Odpowiadał na pytania o nazwy ulic. Dziś wydaje mi się, że trochę się tym bawił, pokazując przestraszonemu dziecku inny świat. U znajomych na ulicy Bielańskiej czekałem kilka tygodni na mamę, która pozostała jeszcze w getcie ze względu na ewentualny kontakt z ojcem na Pawiaku, między innymi przez grypsy. W tym mieszkaniu było najswobodniej. Wychodziłem mało, ale nie byłem ukrywany, tylko przedstawiany jako kuzyn wysiedlony z terenu Rzeszy. Tęskniłem za mamą. Mama dołączyła do mnie w sierpniu 1942 roku. W getcie było już coraz bardziej niebezpiecznie. Brakowało wielu krewnych i znajomych, którzy zostali wywiezieni, a kontakt z ojcem już się urwał. Mając aryjskie papiery, wynajęliśmy mieszkanie na ulicy Miedzianej. Było tam jednak niezbyt bezpiecznie, bo w mieszkaniu tym znajdowało się kilka rodzin z dziećmi w tej samej sytuacji. Wzbudziło to zainteresowanie dozorcy i jego kumpli, którzy stawiali warunki finansowe. Aby uniknąć szantażu i zgubić trop, przeprowadziliśmy się w styczniu 1943 roku na Pragę, na ulicę Ząbkowską, do pani Natalii Stasiak. Mama występowała jako kuzynka gospodyni, a ja ze względu na, jak twierdzono, semicki wygląd i lękliwy sposób bycia, nie byłem pokazywany ludziom i poza wyjątkowymi sytuacjami nie opuszczałem pokoju w głębi mieszkania za szafą z książkami. Dużo czytałem. Trylogie Krzyżaków, książki przygodowe i wojenne, na które trafiłem na półkach. Byłem trochę dziki, nastroszony, bojący się i ciągle czekałem na ojca, który już z Pawiaka nie wrócił. W tym mieszkaniu przebywaliśmy do sierpnia 1944 roku. Po upadku Powstania Warszawskiego, które na Pradze trwało bardzo krótko, rozpoczęła się akcja planowych wysiedleń i wywózek na roboty do Niemiec. Najpierw mężczyzn, potem kobiet i dzieci. Dlatego przenieśliśmy się na ulicę Stalową do mamy koleżanki, która była na aryjskich papierach i miała męża, aryjczyka, osadzonego w obozie. Był tam mały pokój z kuchnią na niskim pierwszym piętrze i okno na całą szerokość pokoju otwarte ze względu na letnią porę. Naprzeciw był parterowy domek, jakiś warsztat, na którego dachu bawiły się dzieci. W związku z tym ja, o którego przebywaniu tam nie wiedziano, poruszałem się po mieszkaniu głównie na czworakach i mówiłem szeptem, bo zidentyfikowanie przez dzieci nieznanego rówieśnika mogło być bardzo niebezpieczne. Trwało to już na szczęście niewiele ponad miesiąc do wkroczenia na Pragę we wrześniu 1944 roku Armii Czerwonej. W tych już prawie ostatnich dniach wojny musieliśmy jeszcze cały dzień krążyć po ulicach ze względu na przeczesywanie mieszkań w poszukiwaniu mężczyzn i osób zdolnych do wywozu do Niemiec. Na jednej z ulic zainteresowało się nami dwóch pijanych Niemców, którzy usiłowali oderwać mnie od mamy, wołając: Jude! Udało się nam uciec. Był to co prawda tylko epizoda z jego grozy. Zdałem sobie sprawę dopiero później. Po wyzwoleniu mama, mimo słabego zdrowia, wróciła do pracy w szkole i pracowała do 1968 roku. A potem przeszła na emeryturę. Bardzo schorowana, umarła w 1985 roku. Ojciec, który zginął na Pawiaku, został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari za działalność konspiracyjną. Po skończeniu szkoły i studiów na Uniwersytecie Warszawskim zostałem pracownikiem naukowym. Przeżycia tamtych lat, tego smutnego dzieciństwa, tkwią we mnie głęboko. Kiedy dziś wspominam z perspektywy zbliżającego się półwiecza i widzę, jak niewielu przeżyło spośród rodziny, bliskich i przyjaciół, to zdaję sobie sprawę, jakim zrządzeniem opatrzności Bożej było to, że znaleźliśmy się wśród grupy, której udało się przeżyć. Jak zadośćuczynić milionom tych, którzy nie przeżyli? Uczcić pamięć ich męczeństwa? W miarę upływu czasu nasze przeżycia stały się coraz bardziej odległe. Nawet dla mojej córki to jest już historia. A chyba jedyne, co możemy zrobić, to ocalić całą tę hekatombę krwi Holokaustu od zapomnienia. Może i chyba nawet powinno być po tylu latach przebaczenie i pojednanie. Ale nie może być zapomnienia. Warszawa, listopad 1992 roku.